Chwała Panu Bogu. Witam Was serdecznie, drodzy umiłowani bracia i siostry, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I myślę, że wszyscy w jakiś sposób zostaliśmy poruszeni tym takim króciutkim takim przekazem tych najmłodszych naszych dzieci. I chwała Panu Bogu, że i one mają możliwość, aby w sposób, jaki potrafią, na ile je stać, w jakiś sposób oddać chwałę dla Najwyższego Boga. Tak od razu się chyba przypomina to miejsce Pisma Świętego, które swego czasu Biblia nam wskazuje, że też z ust niemowląt sących Bogu będzie płynęła chwała. I chwała Panu Bogu, że Pan Bóg tak stworzył, takie dał możliwości, aby każdy człowiek bez względu na swój wiek miał możliwość, aby uwielbić, wywyższyć to cudowne, święte, wspaniałe Boże imię. Chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia od brata Adama z Kijowa, który dzwonił, przekazywa dla Was wszystkie serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. Dzwonił też brat Borys z Estonii i oni przekazywali dla nas wszystkich chrześcijańskie pozdrowienia. Drodzy umiłowani, chciałbym zwrócić naszą uwagę dzisiaj na jedną taką głęboką myśl, z którą spotykamy się w życiu codziennym, a która też nam towarzyszy w tym życiu duchowym. Ja myślę, że dzisiaj trudno by sobie było wyobrazić życia bez ognia. Wiemy, że ogień z jednej strony jest bardzo istotny, potrzebny do codziennego życia, funkcjonowania, rozpoczynając od odgrzewania naszych domów, do przygotowywania posiłków. Ogień gdzieś tam ciągle i ciągle towarzyszy. Ogień jest czymś, co jest taką nierozłączną rzeczą w życiu człowieka. Brak ognia powoduje, że człowiek nie może w jakiś sposób funkcjonować normalnie. Ale też kiedy mówimy o tym fizycznym ogniu, możemy mieć tą świadomość, że jest to jeden ze bardzo strasznych żywiołów. Ile nieszczęścia, ile rozpaczy następuje w moment, kiedy ten ogień w sposób niekontrolowany przez człowieka, w sposób niekontrolowany zaczyna brać swoją moc. Myślę, że niejednokrotnie czytaliśmy, słyszeliśmy o potężnych pożarach, które trawiły hektary lasów, domów, mieszkań, często osiedli ludzkich, czyniąc potężne spustoszenie. Ale kiedy sięgniemy do Słowa Bożego, zauważymy, że Pan Bóg w relacjach z człowiekiem, w życiu z człowiekiem też bardzo często posługiwał się ogniem. Ogień, który w różny sposób Biblia nam pokazuje i przekazuje, w jaki sposób Bóg go wykorzystywał lub w jaki sposób Bóg chciał przemawiać do człowieka w życiu człowieka na tej ziemi. I takim pierwszym miejscem, które chciałbym sięgnąć, jest takie krótkie stwierdzenie z Księgi Kronik, z drugiej Księgi Kronik, 7 rozdziału, a 1 wersetu, gdzie Słowo Boże nam opisuje o takim pewnym, wspaniałym Bożym świadectwie dla króla Salomona, dla narodu izraelskiego, że on jest z nimi, że on akceptuje, przyjmuje ich ofiary. Druga Księga Kronik, 7 rozdział, 1 werset. A gdy Salomon zakończył modlitwę, spadł ogień z nieba, strawił ofiarę całopalną i ofiarę rzeźne, a chwała Pańska wypełniła świątynię. Ja myślę, że w tym momencie, kiedy naród izraelski zauważył, że ten moment, kiedy król Salomon modlił się, kierował swoje spojrzenie do Boga, oddawał wszystko w ręce Boże i tą świątynię i cały naród izraelski, na pewno z wdzięcznością dziękując Panu Bogu za wszystkie jego błogosławieństwa, Bóg w sposób bardzo widoczny, bardzo jednoznaczny udziela swojej odpowiedzi, wstępuje ogień, który zapala tą ofiarę, przyjmuje i wraz z tym ogniem, jak Słowo Boże mówi, chwała Pańska wypełniła świątynię. Lub inaczej, obecność Boża wypełniła świątynię. Obecność Boża była odpowiedzią na szczere i otwarte podejście męża Bożego, Salomona, króla narodu izraelskiego, do żywego, świętego Boga. W tym momencie Pan Bóg przez ogień dał wyraźny sygnał, że On jest tym narodem, przyjmuje ten naród, udziela swego błogosławieństwa i wypełnia jego życie swoją cudowną Bożą obecnością. Kiedy spoglądniemy do drugiego takiego przykładu, jest to z kolei Księga Królewska, pierwsza Księga Królewska, dotkniemy momentu, który dla nas jest bardzo dobrze znany, z 18 rozdziału tejże pierwszej Księgi Królewskiej, a mianowicie wydarzenie, które nastąpiło w narodzie izraelskim, kiedy naród izraelski odszedł daleko od Boga I pewien mąż Boży, prorok Eliasz, postanowił przy Bożym namaszczeniu, że tak powiem, uczynić taką rzecz, która miałaby pokazać, udowodnić dla całego narodu, kto tak naprawdę jest Bóg. Czy Bóg jest tym, czy ten ich Bogiem jest ten Bóg, Bóg, który wyprowadzał ich ziemi egipskiej, czy też ci bogowie, którzy oni przyjęli, biorąc przykład z otaczających ich narodów. I kiedy zgromadził tych wszystkich kapłanów, różnych bożków, kiedy stworzył taką możliwość, aby opowiedział się na tym miejscu, aby była stworzona sytuacja, w której Bóg by miał możliwość odpowiedzieć, kto jest naprawdę Bogiem. I kiedy zbudował ołtarz, kiedy położył ofiarę na tym ołtarzu, kiedy nastąpił czas, moment składania ofiar, Eliasz podniósł swój głos modlitwy do żywego Boga, do żywego Bożego Majestatu i uczynił wezwanie do Boga i mówi: odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Wtedy spadł ogień Pana i sprawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a woda, która była w rowie, wysuszył. Gdy to cały lud zobaczył, padł na twarz, mówiąc: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu znowu Pan Bóg użył ognia, który stąpił z nieba na odpowiedź, jako odpowiedź na modlitwę Eliasza. Przyjął tą ofiarę, spalił tą ofiarę, ziemię wokół niej, wodę wysuszył. Naród izraelski, patrząc na ten wyraźny sygnał Bożego działania, zawołał: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. W tym miejscu Pan Bóg użył tego ognia do tego, aby udowodnić swoją rację, aby udowodnić, że On jest Bogiem narodu izraelskiego i nie masz innego Boga. To był taki dowód, taka pieczęć, którą postawił na działaniu męża Bożego Eliasza, udowodniając, że On jest żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. Kiedy sięgamy dalej do Bożego Świętego Słowa i wrócimy do drugiej Księgi Mojżeszowej, znajdziemy znowu bardzo ciekawy opis, sytuację, kiedy Bóg swoją potężną dłonią prowadził naród izraelski do ziemi obiecanej. I tam znajdziemy takie stwierdzenie, taki opis tego Bożego działania, Bożego prowadzenia, Bożej obecności w narodzie izraelskim, a mianowicie jest to druga Księga Mojżeszowa, 40 rozdział i sięgnijmy do 38 wersetu, gdzie Słowo Boże mówi tak bardzo krótko: obłok Pana bowiem był nad przybytkiem w dzień, a w nocy zaś był w nim ogień przed oczyma całego domu izraelskiego w ciągu całej ich wędrówki. Podczas nocy Bóg poprzez ten ogień dawał sygnał swojej obecności, swojego prowadzenia, swojego błogosławieństwa. I to jest takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że przez całą wędrówkę narodu izraelskiego ten ogień stał w każdą jedną noc jako znak, że Bóg go prowadzi, ten naród, że Bóg jest tym narodem, że Bóg objawia swoją chwałę, że Bóg objawia swoją pełnię. Myślę, że to było coś bardzo ciekawego, kiedy nie podkładano żadnego opału pod ten ogień, a ten ogień jednak stał jako autorytet Bożej mocy, Bożej wielkości i Bożej świętości. Te trzy miejsca Pisma Świętego nam pokazuje o tym, że Bóg poprzez ten ogień przekazywał swoją chwałę, pokazywał swoją obecność dla ludzi, którzy kierowali swoje życie do Niego, którzy zaufali, poruczyli się w Jego ręce. Ludzie, których On wybrał swoją potężną mocą, aby przeprowadzić i wprowadzić jako swój naród do ziemi obiecanej. Ale zauważymy też i w Nowym Testamencie, że często jest poruszany ten ogień. I takim miejscem Pisma Świętego, które chciałbym przeczytać, jest to list do Hebrajczyków, 12 rozdział. I może przeczytamy 28 i 29 werset, gdzie Słowo Boże mówi tak: przeto okażmy się wdzięcznymi my, którzy otrzymujemy Królestwo Niezruszone, oddawajmy cześć Bogu, tak jak Mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Myślę, że gdybyśmy czytali ten cały 12 rozdział, a szczególnie tutaj od 14 wersetu, zauważymy, że autor tegoż listu, on bardzo mocno pokazuje na pewną historię narodu izraelskiego, która nie zawsze była tak blisko Boga, która nie zawsze była w pełnym posłuszeństwie dla Bożego prawa i pokazuje pewne przeżycia ich i tak jakby kończąc zwraca się do nas i mówi, przecież i my oddajmy Bogu należną Mu chwałę, tak jak i Jemu się to podoba, z godnym szacunkiem, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią przed Jego obliczem. I jest ostrzeżenie, albowiem On, Bóg, jest ogniem trawiącym. Myślę, że to nam pokazuje z jednej strony potężną miłość naszego Boga, objawioną w Jezusie Chrystusie, wspaniałą łaskę wylaną poprzez moc świętego Bożego Ducha, a zarazem czystość i świętość Boga, które inne miejsca mówią, że Bóg się nie pozwoli na to, aby z Niego się naśmiewano. I w tym miejscu Bóg bardzo wyraźnie przestrzega. Oddajcie, bądźcie Mu posłuszni. Niech chwała płynąca z Waszych serc będzie z godnym szacunkiem, z bojaźnią, z takim uniżeniem przed obliczem Bożym, albowiem pamiętajcie, że Bóg jest ogniem trawiącym. Ale znajdujemy też i w innych miejscach przenośnia czy porównanie do ognia, a mianowicie, kiedy mówimy o ogniu jako tym, który oczyszcza, jako też przechodzimy chrzest ognia. I kiedy sięgniemy do Ewangelii świętego Mateusza, do 3 rozdziału, Pan Jezus, czy tutaj Jan nam przekazuje pewną istotną informację. Kiedy wskazuje na osobę naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, mówi coś bardzo wyraźnie. A mianowicie 11 werset mówi tak. Ja was chrzczę wodą ku upamiętaniu, ale ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja. Jemu nie jestem godzien i sandałów nosić. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. Proszę zwrócić uwagę, że w tym, abyśmy mogli dojść do bram Królestwa Bożego, abyśmy byli przygotowani na przyjęcia Bożej łaski, aby nasz słuch duchowy był otwarty na usłyszenie głosu trąby Archanioła, jest potrzebny nam też w życiu naszym ta droga prowadząca w te zbawcze ramiona naszego Pana i Zbawiciela Jezusa prowadzi też przez chrzest ogniem. Kiedy otworzymy sobie z kolei Ewangelię Marka, 9 rozdział, znajdziemy znowu nawiązanie do ognia i przekazana następna bardzo ciekawa, głęboka myśl. A mianowicie wiemy o tym, że i znamy te niejednokrotne określenia, wy jesteście solą ziemi, wy jesteście światłem tego świata. Wiemy, że sól ma tą wartość taką zachowawczą, sól nadaje smak, sól oczyszcza, sól konserwuje i moglibyśmy tak bardzo wiele na ten temat soli mówić. Ale tutaj, w tym miejscu, coś mówi Bóg, coś mówi Pan Jezus, mówiąc i nawiązując do soli, do osolenia i w 9 rozdziale, 49 wersecie mówi tak, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Ja myślę, że to jest być może w nawiązaniu do tego, co przed chwileczką słyszeliśmy, co brat Jarek z tego miejsca mówił. A Pan Jezus mówi, albowiem każdy ogniem będzie osolony. Jeżeli ja mam być tą solą, to proszę zwrócić uwagę, że Pan Jezus mówi, musi być we mnie coś wypalone, musi być we mnie coś wyrzucone. Ogień trawi te rzeczy, które się nie podobają w tym kontekście Bogu. Ogień oczyszcza moje wnętrze, ogień nadaje pewien smak dla mego życia, dla mego postępowania. Ogień powoduje, że staje się osolony, czyli wytrawiony, przygotowany do tego, aby wykonywać Boże święte dzieło. Czyli zauważamy w tym miejscu ogień jako ten oczyszczający, ogień jako konserwujący, ogień jako przygotowujący do tego, aby trwać w naszym Panu i Zbawicielu Jezusie Chrystusie. Pan Jezus mówi bardzo krótko, albowiem każdy ogniem będzie osolony. To jest też takie bardzo ciekawe miejsce. Kiedy otworzymy sobie z kolei pierwszy list męża Bożego apostoła Piotra, apostoł Piotr też nawiązuje do tego ognia. I w 4 rozdziale... W 12 wersecie mówi tak. Najmilsi, nie dziwcie się, jakoby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Proszę zwrócić uwagę, apostoł Piotr zwraca się do nas, do ludzi, mówi: najmilsi, nie dziwcie się, nie uważajcie za coś niezwykłego, jeżeli was ogień pali. Dlatego, że on musi palić, aż mówię swoimi słowami, albowiem on służy ku naszemu doświadczeniu, ku naszemu wypróbowaniu, do tego, aby uszlachetnić nasze życie w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I 13 werset mówi tak: ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia Jego chwały radowali się i weselili. Apostoł Piotr mówi tak bardzo wyraźnie: ten ogień musi być w naszym życiu, to doświadczenie musi być w naszym życiu, abyśmy mogli przybliżać się, abyśmy mogli rozpoznawać ten cudowny głos naszego żywego Pana. Czyli widzimy, że w tych miejscach ten ogień jako jest takim źródłem oczyszczenia, przybliżenia nas do żywego Boga, wypalenia z naszego życia tego, wszystkiego tego, co się nie podoba dla naszego żywego, świętego Pana. Kiedy mówimy o tym ogniu, znowu znajdziemy porównanie czy odniesienie podczas Pięćdziesiątnicy. A mianowicie, kiedy czytamy o Pięćdziesiątnicy, kiedy czytamy o wylaniu się łaski świętego Bożego Ducha, kiedy czytamy o spełnieniu się tej Bożej obietnicy, może przeczytam drugi rozdział od 1 do 4 wersetu. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli, i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch podawał. Nawet i w tym momencie objawienia się tej potężnej łaski Bożej, tej wylania łaski świętego Bożego Ducha, kiedy nastąpił moment, że po raz pierwszy w dziejach ludzkości ludzie zostali zapieczętowani, ochrzczeni mocą świętego Bożego Ducha. Kiedy wypełniły się te słowa Jana, który powiedział: on was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, to zauważymy ten trzeci werset: i ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. Proszę zwrócić uwagę, że i w działalności mocy świętego Bożego Ducha znajdujemy opis ognia. Słyszeliśmy już niejednokrotnie wiele takich świadectw, kiedy Bóg szczególnie wylewał swoją łaskę, kiedy napełniał mocą Ducha Świętego, kiedy w zgromadzeniu chrzcił Duchem Świętym, kiedy wypełniane zgromadzenie było chwałą Najwyższego Boga. Niejednokrotnie już były takie świadectwa, że tak jakby nad tym domem, nad tymi ludźmi pojawiał się ogień, który był taką oznaką Bożej obecności, Bożego działania, Bożego niebiańskiego wypełnienia. I tutaj w tym opisie dziejów apostolskich też znajdujemy ten ogień. Ogień Bożej obecności, ogień Bożego działania. Czyli do tych pór możemy zauważyć z tych kilku miejsc Pisma Świętego ogień jako potwierdzenie Bożej obecności, ogień jako zaakceptowanie i przyjęcie służby, którą człowiek kierował do żywego Boga, ogień jako to prowadzenie i stała obecność, ogień, który sprowadzał i przenikał zgromadzonych Bożą chwałą i Bożą obecnością. Ale kiedy czytamy Słowo Boże, znajdziemy też i drugą, tak jakby stronę działania tego ognia. A mianowicie wiemy o tym, że kiedy grzech Sodomy i Gomory tak się mocno rozpowszechnił, sięgnął aż nieba, karą, która spotkała te dwa miasta, był właśnie ogień, który spadł i strawił te dwa miasta. W tym miejscu ten ogień był ogniem wymierzającym karę, udzielającą sprawiedliwość, kończącą grzech, który sięgał aż nieba. Ludzie całkowicie odstąpili, odeszli od Bożego działania, odeszli od Bożych praw, od Bożego przekazania. Pan Bóg dalej ścierpieć tego już nie mógł i ogniem strawił Sodomę i Gomorę. Kiedy czytamy drugi list męża Bożego, apostoła Piotra, apostoł Piotr w 3 rozdziale i 7 wersecie mówi tak: Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i otrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo wyraźnie mąż Boży apostoł Piotr mówi, przenosi nas do tego momentu, kiedy zakończą się dzieje Bożego działania z człowiekiem, kiedy nastąpi ten sąd ostateczny, kiedy nastąpi wymierzenie sprawiedliwości i apostoł Piotr mówi, a teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu. Apostoł Juda w swoim liście też zostawia nam taką krótką wskazówkę, pokazując w 7 wersecie tego jedynego rozdziału tegoż listu, mówi tak. Tak też Sodoma i Gomora i okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście i przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała stanowią przykład kary ognia wiecznego za to, i dopowiem, co oni uczynili. Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu ogień, który znajduje się w rozporządzeniu żywego Boga, jest to ogień wymierzający karę, wymierzającą sprawiedliwość. Czyli możemy zauważyć, że ogień w Słowie Bożym, ono ma takie dwa kierunki działania. Jeden ogień, który niszczy, który wydziela sprawiedliwość, który jest wynikiem sądu Bożego, który jest wynikiem zakończenia pewnego etapu grzesznego życia człowieka. I z drugiej strony ogień, który jest takim wspaniałym świadectwem Bożego działania, Bożej obecności, Bożego miłosierdzia, Bożego pokoju. Ogień, który oczyszcza serce człowieka. Ogień, który wyrzuca z serca człowieka wszystko to, co się nie podoba żywemu Bogu. Ogień, który staje się takim solą, takim osoleniem życia człowieka, nadający odpowiedni smak, nadający odpowiedni kształt, nadający odpowiednie życie. Drodzy umiłowani, i możemy zadać sobie pytanie. To, że spotkamy się z ogniem, to jest pewne. Albo z ogniem, który będziemy musieli przyjąć jako wynik kary za nasze nieposłuszeństwo i nieoddania się woli najwyższego Boga, jako wynik odstępstwa świadomego od Bożego prawa i Bożego przekazania, albo też jako ogień tego wewnętrznego wypełnienia, tego cudownego Bożego pokoju, tej Bożej odpowiedzi, tego świadectwa, że jest ze mną mój Bóg, że On mnie prowadzi, że On mnie kształtuje, że On reaguje na moje potrzeby, że On jest odpowiedzią na moje modlitwy, że On wyciąga swoją rękę, rozwiązuje moje problemy, że On jest moim żywym, świętym, wspaniałym Bogiem. Tak naprawdę ode mnie zależy, który wymiar tego ognia, z którym wymiarem tego ognia spotkam się i spotykam się na co dzień w swoim życiu. Czy z tym ogniem, który jest świadectwem Bożej dobroci, Bożej łaski, Bożej obecności i Bożego pokoju. Z tym ogniem, który wypala ze mnie to wszystko, co jest niewłaściwe. Z tym ogniem, który daje mi pewne doświadczenie, aby moja wiara była wypróbowana i przygotowana do tego, aby żyć zgodnie z moim Panem i Zbawicielem. Tym ogniem, który będzie napełniał w momencie, kiedy Boża łaska przenika przez moc świętego Bożego Ducha, kiedy czuję w swoim wewnętrzu ten cudowny Boży niebiański pokój, ta Boża obecność Bożego świętego działania, czy też ten ogień, który będzie jakby Bożą odpowiedzią na przyjmowanie składanej przez nas ofiary, tej ofiary wyznania ust przed obliczem najwyższego żywego Boga, czy też ten drugi rodzaj ognia, od którego niech Bóg zachowa każdego jednego z nas. Ogień, który strawił Sodomę i Gomorę. Ogień, który jeszcze tak bardzo mocno będzie tak by zapłatą, wymierzeniem kary dla tych, którzy nie poddadzą się cudownej Bożej woli. Ale myślę, że jesteśmy bardzo szczęśliwymi ludźmi, bo Bóg przeprowadził nas na to miejsce, abyśmy korzystali z tego ognia, którym się objawia Jego chwała, Jego miłość, Jego łaska i siła świętego Bożego Ducha. Chwała naszemu Panu. Ten ogień, tym ogniem Bożej obecności, Bożego działania, Bożego miłosierdzia, Bożego pokoju. Bóg pragnie wypełniać nasze serca, oczyszczać nasze serca, nadawać smak dla naszego życia, kierować nasze życie w ślad za naszym mistrzem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Jak już powiedziałem, ode mnie zależy. To ja podejmuję decyzję, z którym ogniem Bożym się spotkam. Ogniem pełnym chwały, miłości, dobroci, pokoju, prowadzenia, czy ogniem jako wymiarem sprawiedliwości za moje niewłaściwe życie i postępowanie. Od tego nie uciekniemy. Jeden czy drugi ogień, on nas spotka w naszym życiu. Ale jeszcze raz powtórzę to, co już powiedziałem przedtem, że dzięki Bożej łasce, Bożemu miłosierdziu, dzięki narodzeniu się naszego mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dzięki objawionemu planu zbawienia przez naszego Pana, dzięki Jego śmierci i zmartwychwstania, Bóg przygotował ten ogień w wymiarze Jego łaski, błogosławieństwa i pokoju. Przygotował ten ogień w wymiarze Jego obecności, działania i wypełniania mocą świętego Bożego Ducha. Gdybym tak na moment wrócił do Eliasza, dlatego, że tam jest tak bardzo krótko, ale wspaniale opisane tę drogę, co uczynił Eliasz, aby przygotować się na ten dowód, na to, aby być świadkiem, aby doświadczać, przeżywać ten Boży ogień, który przyjął tą ofiarę, to zauważymy, że Eliasz był człowiekiem, tak nazwijmy takim prostym słowem, bardzo bogobojnym. Człowiekiem, który wykonywał w życiu swoim prawo Boże. Człowiekiem, który zależało mu na to, aby czasami imię Boga nie było deptane. Człowiekiem, który bardzo mocno dbał o autorytet prawa Bożego, autorytet Boga. Człowiekiem, który był gotowy na pełne poświęcenie, aby tylko imię Boże było uwielbione. I kiedy już rozpoczął to konkretne działanie ten człowiek, to zauważymy, że tam ciągle ten autor tego opisu odwołuje się do pewnej bardzo istotnej rzeczy. Pokazuje, że Eliasz był to człowiek, który kontrolował swoje życie i swoje działanie. Człowiek, który ciągle analizował i przenosił, czy to, co robi, czy to, co postanawia, odpowiada Bożemu prawu. Albowiem odbudował ołtarz zgodnie z tym, jak było przekazane w zakonie. Eliasz nie odbudowywał ołtarz według własnej wizji, nie odbudowywał ołtarz według własnego uznania, być może pewnej mody czy zmieniającej się kultury narodu izraelskiego. Ołtarz był budowany zgodnie z wizją, zgodnie z prawem, które było napisane w Księdze Prawa Mojżeszowego. On wybrał te 12 kamieni, on ułożył, odbudował ten ołtarz. On czynił wszystko zgodnie z Bożą wolą. Następnie Słowo Boże nam pokazuje, że Eliasz przygotował ofiarę zgodnie z przekazaniem Najwyższego Boga. I co jest bardzo ciekawego, Eliasz był człowiekiem, który nie śpieszył się w swoim działaniu. Eliasz był człowiekiem, który oczekiwał na to, aby w jego życiu prawo Boże miało najwyższy autorytet. Nie rozpoczął modlitwy wcześniej ani później, tylko Słowo Boże nam mówi, że w momencie, kiedy nastąpił moment, gdzie Bóg nakazał, aby w tym momencie była składana ofiara, Eliasz podnosi swoje ręce do żywego Boga i Bóg odpowiada swoją obecnością i ogniem. I ogień spala, przyjmuje tą ofiarę, a cały naród izraelski głośno krzyczy: Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem, Pan jest Bogiem. Czyli możemy zauważyć, że w przygotowaniu się do tego, aby ten ogień Bożego błogosławieństwa, aby ten ogień Bożego oczyszczenia, aby ten ogień Bożego osolenia wypełniał nasze serca, my musimy też coś uczynić. Tak niejednokrotnie, bardzo króciutko sobie czytamy, że od momentu obietnicy, od momentu, kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy przekazał te słowa obietnicy, do momentu chrztu Duchem Świętym ciągle mówimy o pięćdziesiątnicy, o 50 dniach. I to być może tak przyjęliśmy. Ale drodzy umiłowani, ja myślę, że te i te dni, które oni, a szczególnie te dni, o których Słowo Boże mówi od podchwycenia Kościoła, od podchwycenia Pana Jezusa Chrystusa do momentu chrztu w Duchu Świętym, to zauważymy, że ci uczniowie, oni codziennie spotykali się i oczekiwali, aby na ten moment, kiedy Bóg wyleje swoją obietnicę. Oni trwali w modlitwach, oni trwali w tym skupieniu się nad Bożym, nad Słowem swego Mistrza i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Oni trwali w tym oczekiwaniu na ten moment, aby zlała się obietnica. Ja myślę, że to jest też taka pewna wskazówka, obok tych wskazówek, które wzięliśmy sobie życia Eliasza, tak samo i życia tych grono około 120 osób, którzy zostali napełnieni mocą Ducha Świętego. Oni się spotykali, oni byli razem, oni trwali w modlitwach, oni w oczekiwaniu, liczyli i oczekiwali, kierowali swoje spojrzenie na żywego, świętego Boga. Drodzy umywani, jeżeli my pragniemy, aby ten ogień Bożego błogosławieństwa, on przenikał i dotykał nasze serce, to musimy zwrócić uwagę na słowa proroka Izajasza, w księdze proroka Izajasza, który rozpoczyna swoje nawoływanie do tego, aby przyjść, aby zaczerpnąć, aby spożyć ten dar, ten pokarm, który jest darmo przekazywany, tą łaskę i moc świętego Bożego Ducha, rozpoczyna od słów: ale noże wy wszyscy, którzy pragniecie, przyjdźcie i pijcie. Zwróćmy uwagę, że do tego, aby przeżywać Bożą łaskę, aby przeżywać Boże namaszczenie, jest potrzebny nam ten Boży ogień. Potrzebne jest to pragnienie tego Bożego ognia, aby ta Boża łaska i chwała mogła przenikać i ożywiać nasze serca. To jest tak bardzo istotne. I w Dziejach Apostolskich, w momencie tego, kiedy został zlany Duch Święty, jeszcze możemy zauważyć jeszcze jedną ciekawą wskazówkę, która też umożliwia przyjąć i zauważyć ten ogień Bożego błogosławieństwa, Bożej łaski, lub też go nie zauważyć. Dlatego, że kiedy Bóg wylał swoją łaskę Ducha Świętego, kiedy moc Ducha Świętego spoczęła na tych około 120 osobach, oni zostali otoczeni potężnym tłumem ludzi. I okazuje się, że ten tłum ludzi, oni wszyscy widzieli jedno i to samo. Słyszeli dokładnie to samo. Widzieli dokładnie te same Boże działanie. A jednak Biblia ten tłum ludzi podzieliła na trzy grupy. Jedna grupa ludzi to była taka, która wołała: mężowie, bracia, powiedzcie, co mamy uczynić, co mamy zrobić, aby być zbawionymi. Ludzie, którzy otworzyli swoje serca, którzy pozwolili, aby to Boże błogosławieństwo, które rozpoczęło na tych 120 osobach, ono przenikło i dotknęło ich serca, aby ten Boży ogień osolenia wypełnił ich serca. I wiemy, jaką udzielił im odpowiedź. Ale w tym samym tłumie była druga grupa ludzi, która doszła do wniosku, nie rozumiejąc, nie chcąc zrozumieć, nie będę szukał motywacji ich działania, w każdym bądź razie powiedzieli, to są ci, którzy popili się młodym winem. I trzecia grupa, która w ogóle obojętnie opuszczała, nie robiąc sobie nic z tego. Proszę zwrócić uwagę, ten sam ogień, to samo działanie, ta sama obecność, to samo wszyscy słyszeli i widzieli, a jednak ten tłum ludzi był podzielony na te trzy grupy ludzi, którzy w różny sposób podchodzili do tego Bożego, wielkiego, świętego działania. Ja myślę, że tutaj jest potrzeba na moment wrócić do Eliasza, który w swoim życiu postawił na pierwszym miejscu mianowicie to, aby być otwartym na głos Boży, aby być otwartym na Boże działanie, aby w swoim życiu wykonywać tą cudowną Boże wolę i Boże oczekiwanie skierowane do jego serca. I chwała Panu Bogu, że Pan Bóg nam pokazuje i wskazuje na to, że w Jego imieniu, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela możemy doświadczyć ten ogień, ogień chwały, ogień Bożego prowadzenia. W tej chwili mi się przypomina, nawet jest takie jedno miejsce Pisma Świętego, że aniołów czyni płomykami ognia. Proszę zwrócić uwagę, że ten ogień jest tak blisko tego Bożego działania, Bożej chwały, Bożej obecności. Ogień jako symbol, który już kilka razy powiedziałem, symbol wypalenia, oczyszczenia, spalenia tego, co nie ma wartości, takiego wyczyszczenia, choćby to porównanie ze złotem, które siedemkrotnie przepłacało spławiany przez ogień, aż czyste zostanie. I ten ogień czasami, który nas pali, o którym mąż Boży apostoł Piotr mówi, nie dziwcie się temu, nie smućcie się z tego powodu. On musi was wypalić, on musi was oczyścić do takiego stopnia, abyście byli jak to złoto, które jest siedemkrotnie przepławiane przez ogień. Drodzy umiłowani, proszę zwrócić uwagę, że Pan Bóg, który działa w naszym życiu, którym też i pokazuje swoje działanie, dotyka i tych tematów, które są czasami dla nas trudne, czasami może nie do zrozumienia, ale jak ważne, abyśmy umieli uczynić coś, jak jeden sługa powiedział, tak bardzo młody człowiek, to są takie ciekawe słowa, Panie mój, sługa Twój słucha, co masz mi powiedzieć. I to jest właśnie fajne. To jest właśnie ten kierunek działania. Jeżeli pragniemy, aby ten Boży ogień, on przenikał nasze serce, powinniśmy być gotowymi, przygotowanymi, otwartymi na słuchanie tego, co Bóg chciałby mi powiedzieć. Nie na mówieniu. Choć my bardzo często lubimy mówić, to jest w naszej naturze ludzkiej, ale na słuchaniu tego, co Bóg chciałby mi powiedzieć. Otworzyć się, być gotowymi na słuchanie tego, co Bóg chciałby mi przekazać, czym by chciałby mi Bóg upomnąć, być może pocieszyć, wskazać pewne swoje wskazówki. Jak bardzo często nie zauważamy ognia tego Bożego działania, bo nie jesteśmy nastawieni na słuchanie tego, co Bóg chciałby nam powiedzieć. Lub słuchając, przefiltrujemy przez swój umysł i dochodzimy do wniosku, że nie, bo my uważamy lub myślelibyśmy, że to powinno być inaczej. Ale to jest tak ważne, abyśmy byli przygotowani na słuchanie. I kiedy mówię o tym słuchaniu, od razu przypomina mi się ten hetman wojska syryjskiego Naaman, który przyszedł, znamy tą całą historię, ja nie będę go opowiadał. I zwróćcie uwagę, że jego uzdrowienie było uzależnienie od tego, czy był gotowy na słuchanie tego, co zostało mu przekazywane. W pierwszej chwili on zareagował w taki sposób, że chciał tak by się pozbawić tej łaski Bożego uzdrowienia i mówi, nie, bo ja sobie myślałem. I tak często, bo ja sobie myślałem, jest taką przeszkodą do tego, abyśmy skorzystali z Bożego ognia. Bo ja sobie wyobrażałem, jak ten człowiek mówi, że stanie nade mną mąż Boży, że wyciągnie swoje ręce, że zawoła imienia swego Boga i wtedy na mnie spłynie w taki godny sposób Boża łaska i Boży pokój i Boże uzdrowienie. Ale jednak to nie tędy i nie od tego zależało. Tak bardzo ważne, dobrze, że ci słudzy jego zrozumieli i mówią, Panie, posłuchaj, usłuchaj tej takiej prostej rzeczy. Przecież to jest logiczne, żeby gdyby ten mąż zażądał ciebie jakichś wielkich, potężnych rzeczy, to byś ty uczynił. Posłuchaj, no chwileczkę, uczyń, co ci zależy, już tak powiem po ludzku, aby posłuchać i wykonać, skoro już przyszedłeś, skoro już jesteś na tym miejscu, skoro mamy takie świadectwo, że Bóg przez tego człowieka działa, usłuchaj, zastanów się, zostaw swój sposób myślenia, zostaw swój sposób patrzenia na tą sprawę, pozwól, aby twoje uszy były otworzone na usłuchanie i abyś wykonał to, co słyszysz. I wiemy, że kiedy się zanurzył, po raz siódmy wyszedł zdrowy. Chwała Panu Bogu. To jest tak bardzo ważne. Jeżeli pragniemy, aby ten Boży ogień, on przenikał nasze serca, aby on wypełniał nasze życie, aby on ożywiał mocą niebiańskiego pokoju, to ja muszę być nastawiony na słuchanie. Gotowy słuchać, co mi mój Bóg powie. I powiem wyraźnie, nie zawsze usłyszę to, co mi się podoba. Nie zawsze usłyszę to, co chciałbym zgodnie z moimi zamiarami. Nie zawsze usłyszę to, co uważałbym za najlepsze i najaktualniejsze i najsprawiedliwsze. Dlatego, że jestem tylko człowiekiem. Dlatego, że jestem tylko tym, o którym słyszeliśmy, że toczy mój duch i moje ciało toczy ze sobą ciągłą walkę. Ale jeżeli będę nastawiony na słuchanie, jeżeli będę gotowy usłuchać, to się zawsze znajdę w tej grupie tych ludzi, którzy stali w dzień Pięćdziesiątnicy i powiedzieli do apostołów, mężowie bracia, powiedzcie, co mamy uczynić, aby być zbawionymi. Chwała naszemu Bogu. I ten Boży ogień On ma nas w tym kierunku prowadzić. Chciałbym, abyśmy głęboko się zastanowili, abyśmy tak bardzo wyraźnie zauważyli, że Bóg pokazał też i przez ten ogień sytuację i dwie rzeczywistości, które tak naprawdę są uzależnione ode mnie, od nas, od każdego jednego z nas. Chciałbym, abyśmy powstali. Może zaśpiewajmy taki refren, który mówi, które słowa w tej pieśni, w tym refrenie mówią: przyjdź do Niego, przyjdź do Jezusa, przyjdź do Jego łaski, do Jego pokoju, do Jego miłosierdzia. Drodzy umiłowani, Biblia nam pokazuje, jest ogień, który może być ogniem kary i ogień, który jest ogniem Bożej łaski, Bożego miłosierdzia, Bożego pokoju. I ja, jeżeli będę otwarty na słuchanie, będę otwarty na to, aby moje wnętrze było wypełnione Bożym pragnieniem, mogę korzystać z tego ognia chwały, obecności, doświadczenia, oczyszczenia i osolenia. I dałby Bóg, abyśmy o tym właśnie w tym kierunku szli, abyśmy o tym pamiętali. Ale chcąc korzystać z tego ognia, wrócę znowu do Eliasza. Musimy czuwać nad własnym życiem, aby ono było czyste, święte, aby ta Boża skromność przenikała i wypełniała nasze serca, która jest tak bardzo oczekiwana. To ten werset jest tak bardzo wymowny. Ta Boża skromność, która nie tylko ma być znana dla nas, ale i dla wszystkich ludzi otaczających nas. Jeżeli to znajdzie się w naszym życiu, w naszym postępowaniu, będziemy mogli doświadczać coraz częściej i częściej, jak Boża chwała będzie głębiej i głębiej i jeszcze głębiej przenikać i ożywiać nasze serca. My zaśpiewamy ten refren, a jeżeli ktoś by potrzebował, pragnąłby modlitwę, takiego wsparcia modlitewnego, może podnieś swoją rękę do góry po tej pieśni, po zaśpiewaniu tej pieśni, podnieś rękę do góry, że potrzebuje, abyśmy wspólnie oddali, poruczyli go w ręce Najwyższego Boga, aby łaska Boża, aby ten ogień Bożego błogosławieństwa, ogień Bożego miłosierdzia i Bożej dobroci, on mógł wypełnić, przeniknąć, dotknąć i ożywić każde serce. Będziemy śpiewać dla Bożej chwały.